Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest ksiądz dr Adrian Put, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Szczęść Boże.
Witam Pana redaktora, witam Państwa, szczęść Boże.
Ksiądz proboszcz jest również redaktorem odpowiedzialnym zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela i moderatorem diecezjalnym ruchu Światło Życie, a w dniu jutrzejszym przypada uroczystość objawienia pańskiego, potocznie zwana uroczystością Trzech Króli. I tu zawsze pojawia się takie pytanie, co my właściwie w ten dzień świętujemy, skoro to też jest bardzo ważne święto dla Kościoła katolickiego, również dla wierzących i również dzień wolny po to, żeby można go odpowiednio godnie świętować.
Tak, już od kilku lat cieszymy się, że ten dzień jest dniem wolnym od pracy, czyli możemy poświęcić go na modlitwę, na jakby uczestniczenie we wszystkich obrzędach. Kiedyś to były jeszcze do niedawna tradycyjne orszaki Trzech Króli. Mamy nadzieję, że to już niedługo powróci. Natomiast jest to święto z punktu widzenia historii Kościoła wcześniejsze nawet niż tajemnica Bożego Narodzenia. Dlatego, że tego dnia w święto Objawienia Pańskiego, w święto Epifanii, czy jak my tutaj mówimy w Polsce czasami Trzech Króli, świętujemy objawienie się Chrystusa jako Boga Najwyższego Kapłana i jako tego, który miał ponieść za nas, czy poniesie za nas śmierć dla naszego zbawienia światu. To jest dzień, kiedy prawdziwa natura Chrystusa, to kim On jest, objawia się światu, a dzieje się to poprzez dary, które magowie, mędrcy ze wschodu ofiarowują nowonarodzonemu królowi żydowskiemu.
Gdyby Trzej Królowie mieli przyjść w dzisiejszych czasach, to mieliby zapewne utrudnione zadanie z racji na pozamykane granice czy kwarantanny. A czy my też możemy tą tajemnicę odkrywać mimo tego, że wokół nas ograniczenia, obostrzenia, również dotyczące pobytu w świątyniach? Jak przeżywać dobrze to święto?
Oczywiście, że możemy przeżywać to święto i myślę, że warto sięgnąć do Ewangelii Mateuszowej, która opisuje nam te sceny i raz jeszcze zobaczyć, co magowie składają nowonarodzonemu dziecięciu. Składają trzy dary, stąd tak jakby późniejsza tradycja przyjmuje, że było ich trzech, chociaż inne pisma starochrześcijańskie odpowiadają, że mogło być ich więcej.
No właśnie, bo to nie są chyba tylko dary jako dary, one mają określoną symbolikę, prawda?
Tak, tak, tak. No i właśnie te dary, to znaczenie tutaj objawia nam tego, kim on jest, bo pierwszy dar to jest złożone złoto. Złoto no, raczej nie przynosi się wygnańcom, którzy nie mają za bardzo gdzie mieszkać, nie przynosi się ludziom niskiego pochodzenia, tylko skoro otworzyli szkatułę, to zapewne tego złota musiało być trochę. Jest to dar dla osoby wysoko urodzonej. Mówimy, że jest to dar królewski, dar dla króla. I to pierwszy taki znak, który nam objawia Pana Jezusa, pokazuje, że coś jest chyba nie do końca tak, jakby nam się wydawało z tym dziecięciem, że to nie jest jakieś zwykłe dziecko, które urodziło się po drodze, kiedy rodzice przyjechali na spis ludności, tylko że jest to dziecko wysokiego pochodzenia, ma jakieś wysokie, wielkie znaczenie dla ludzi. Drugi dar, kadzidło, to dar kapłański. Kapłani palą kadzidła przed bóstwem, przed Bogiem w świątyni jerozolimskiej, czy też kadzidła palono w innych świątyniach pogańskich tamtego czasu. A zatem skoro składają magowie dziecięciu kadzidło, to znaczy, że no jest jakimś kapłanem albo wręcz jest Bogiem, przed którym można palić to kadzidło. Ostatni dar jest chyba najciekawszy, najbardziej wstrząsający, bo to tak jakby dzisiaj nowonarodzonemu dziecku albo jego matce, która właśnie niedawno urodziła dziecko, niemowlę, przynieść w prezencie ładną, malutką trumienkę. Takie znaczenie miała mirra. To był taki balsam, którym namaszczano ciała właśnie co zmarłych osób. Więc przyniesienie takiego daru dziecku, które się dopiero narodziło, rodzicom, którzy się cieszą, że przyszło ich dziecko na świat, było tym bardziej wstrząsające. Ale to również dar, który nam zapowiada, że to dziecko przyszło po to, aby nas zbawić, po to, aby ponieść śmierć i ta śmierć jako śmierć króla i kapłana ma znaczenie zbawcze dla nas wszystkich. I myślę, że w tych darach my możemy się też odnajdywać, jeśli potrafimy rzeczywiście oddawać cześć Bogu, Chrystusowi, cześć boską. Jeśli widzimy Jego wspaniały, niebieski majestat boski, jeśli widzimy to, że On przyszedł dla mnie, dla mojego zbawienia, przyszedł po to, aby mnie zbawić, a dokonał tego przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, to mogę pięknie uczestniczyć w tajemnicy tych świąt.
Orszak, Fundacja Orszak Trzech Króli zachęca również do tego, by kolędować, nagrywać kolędy ze swoim udziałem, wrzucać je w internet do rodzinnego kolędowania. Zachęcają również inni. No, w tym roku Orszak Trzech Króli duży w Zielonej Górze. Bardzo wielu Zielonogórzan wzięło czy brało udział w tej tradycji. Miejmy nadzieję, że to do nas wróci już po pandemii. A jeszcze chciałem zapytać dziś księdza o Światowy Dzień Pokoju. 1 stycznia obchodziliśmy go pod hasłem Kultura Troskliwości jako droga do pokoju. Papież Franciszek, ogłaszając orędzie na ten dzień, wspominał, że właśnie pierwsi chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, dzielili się tym, co mieli, aby nikt nie był w potrzebie. Pandemia COVID-19 pokazuje nam, jak bardzo jest to prawdziwe i aktualne. W jej obliczu zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy w jednej łodzi. Dokąd ta łódź nas doprowadzi i czy faktycznie tutaj okazało się, że jesteśmy solidarni, jesteśmy o siebie troskliwi?
Papież Franciszek to całe orędzie poświęcił czemuś, co możemy tak nazwać umownie troszkę kulturą troskliwości. Troskliwości o siebie nawzajem. Papież wręcz wymienia takie obszary, gdzie możemy nawzajem o siebie być, troszczyć się o siebie nawzajem, gdzie możemy nawzajem o siebie zabiegać, pilnować siebie, obdarowywać siebie. Natomiast to, co też istotne, to papież bardzo mocno łączy to w ogóle z życiem Kościoła. To musimy widzieć, myślę, w nauczaniu papieża Franciszka jakąś taką próbę powrotu do zobaczenia tego, że my, troszcząc się o ubogich, o potrzebujących, o cierpiących, tak naprawdę nie zajmujemy się czymś, co jest dodatkiem do życia Kościoła, ale co jest centrum życia Kościoła. Ja całkiem niedawno miałem taką możliwość dzielić się z jedną z grup naszych parafialnych na mszy świętej katechezą 1 listu do Koryntian świętego Pawła. Święty Paweł, to jest fragment, gdzie jest mowa na temat Eucharystii, ustanowienia Eucharystii. I Paweł napomina Koryntian, którzy przybywając na taką agapę, bo wtedy rozpoczynali liturgię mszy świętej, tak jak my to dzisiaj mówimy, agapą, że niektórzy z nich byli już syci, a niektórzy nawet pijani, ci bogaci, którzy wcześniej mieli dobre jedzenie, a wielu pośród nich było jeszcze głodnych, bo przyszli później, nie mieli za bardzo co przynieść na taką wspólną agapę i pewnie gdzieś tam z boku przychodzili trochę zawstydzeni, stając gdzieś tam z dala i byli głodni. I to jest fragment, gdzie święty Paweł napomina nas i mówi, że jeśli spożywamy ciało pańskie niegodnie, śmierć pańską, sprowadzamy na siebie, sprowadzamy na siebie gniew Boży. To jest fragment, który bardzo często odnosimy do grzesznika. W takiej powszechnej naszej codziennej pobożności mówimy, że jeśli przystępujesz do Komunii Świętej niegodnie, to jesteś winny ciała i krwi pańskiej, że to jest wielki grzech. Natomiast okazuje się, że święty Paweł w ogóle nie mówi o grzeszniku. On nie mówi o człowieku, który no właśnie przyszedł gdzieś tam bez tego daru, przyszedł głodny, przyszedł spragniony, tylko Paweł mówi, że winni ciała pańskiego są ci wszyscy, którzy sprawują Eucharystię, a są syci i pozwalają, żeby wokół nich czy przy nich byli głodni, potrzebujący. Zatem święty Paweł nie mówi o grzeszniku. Święty Paweł mówi o wspólnocie, wspólnocie Kościoła, która pozwala sobie na świętowanie, na celebrowanie liturgii, a jednocześnie wokół nich są głodni i cierpiący. To wtedy dopiero winni są ciała i krwi pańskiej. I myślę, że to jest to, o czym też mówi papież Franciszek, że my nie możemy widzieć troski o drugiego człowieka, o potrzebujących, o ubogich, tylko jako jakiś dodatek do życia Kościoła. To jest w samym centrum. Eucharystia, czyli ofiara miłości, uczta miłości zaprasza nas do tego, żebyśmy z tej uczty wychodzili do tych, którzy jeszcze tego nie mają.
No właśnie, mówimy tutaj o wychodzeniu do innych, a styczeń, luty to tradycyjny okres, kiedy księża właśnie wędrują od domu do domu podczas tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, czy w związku z COVID-em, z pandemią, gdzie właściwie ta kolęda nie może być w tej formie realizowana, czy w parafii planowane jest coś w ramach tradycyjnej kolędy w parafii świętego Stanisława Kostki?
Robimy dokładnie to, co ksiądz biskup Tadeusz, który notabene dzisiaj ma 5. rocznicę objęcia urzędu biskupa
Zielonogórskiego. O tym chciałem za chwilę porozmawiać, tak, ale może wróćmy do kolędy.
Tak, robimy dokładnie to, o czym ksiądz biskup napisał w swojej instrukcji, czyli jakby organizujemy spotkania kolędowe tutaj w świątyni. A jednocześnie, jeśli ktoś wyraźnie nas zaprosił, chory, ktoś potrzebujący, to też odwiedzamy w domu. I tak żeśmy wczoraj rozpoczęli ten czas pielgrzymowania, kolędowania. W kilku domach, w czterech domach byliśmy na wyraźne zaproszenie. Chodzimy, mamy ze sobą oleje, jesteśmy przygotowani też na spowiedź świętą, jeśli potrzeba. Jeśli ktoś dłuższy czas nie wychodził z domu, to namaścimy. Jest specjalny też obrzęd, taki dłuższy, modlitwy. Natomiast no, generalnie staramy się nie zasiadać przy stole, tak jak to było na jakąś rozmowę, tylko głównie jest to czas na modlitwę. Natomiast w kościele też już wczoraj odbyło się pierwsze takie nabożeństwo. Ksiądz wikariusz poprowadził to nabożeństwo. Na początku powitanie, krótka Ewangelia, słowo, a właściwie wczoraj tak mi opowiadał ksiądz wikary, że też usiadł w kościele z ludźmi i każdy miał taką możliwość powiedzieć, jak się nazywa, skąd jest, jak przeżywa swoją obecność w parafii. Czyli była to taka bardzo sympatyczna rozmowa, jakieś kolędy, błogosławieństwo, obrazki i tak dalej. Czyli taki czas na zawiązanie wspólnoty. Chociaż nie ma tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, to jednak w jakiejś formie ona się realizuje. Bardziej takiej rewizyty, to my w tym roku zapraszamy tutaj do nas, do świątyni, do każdej świątyni. Wiem, że praktycznie we wszystkich parafiach są już podane takie plany, jak ulicami czy konkretnymi domami duszpasterze zapraszają do świątyń, a w szczególnych sytuacjach, tam gdzie jest uzasadniona taka potrzeba, to też odwiedzamy w domu.
No właśnie, wspomniał ksiądz też o 5. rocznicy objęcia urzędu biskupa zielonogórsko-gorzowskiego przez biskupa Tadeusza Lityńskiego. Czy możemy pokusić się o jakiś taki symboliczny podsumowanie tego czasu?
Bardzo trudno podsumowuje się...
Swojego szefa.
Nie, to mi się nawet nie chodzi o szefa, tylko bardzo trudno podsumowuje się w czasie, który przeżywamy obecnie, czyli w czasie pewnej pandemii, no nie pewnej, tylko pandemii, którą przeżywamy, no i pewnych bardzo poważnych trudności, w których Kościół dzisiaj się znajduje, tak? To też grzechy nas księży, to też pewna słabość, która pokazuje wiele form naszego funkcjonowania jako coraz mniej skutecznych, też pewne oportunizmy w Kościele, które przecież ciągle występują, ale z drugiej strony ten czas pokazuje dla mnie...
Otóż ataków na Kościół.
Tak. Ale ten czas też pokazuje, że jest bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi, bardzo wiele osób, które autentycznie chcą przeżywać swoją wiarę. I myślę, że jeśli miałbym się pokusić o jaką próbę oceny, no to jest to czas, który troszkę też tak symbolicznie rozpoczął się po roku, troszkę więcej, pożarem Katedry Gorzowskiej. Ciągłe prace odbudowy to pokazywało, że ten Kościół nasz troszkę stanął w pewnym momencie tak symbolicznie w płomieniach, ale z drugiej strony też pokazał te obszary, te rzeczywistości, które są mocne, które są warte tego, żeby zająć się tym jeszcze mocniej, czyli tam, gdzie jest pogłębiona katecheza, tam, gdzie jest pogłębiona formacja, tam, gdzie jest autentyczne życie chrześcijańskie, tam Kościół żyje, tam się Kościół rozwija. A z drugiej strony to, co nam się wydawało jako silne i mocne w tej sytuacji, której przeżywamy obecnie w pandemii, pokazuje, że niekoniecznie tak jest. A zatem można spróbować przewartościować pewne priorytety duszpasterskie, można przewartościować pewne działania i wydobyć z nich to, co jest najistotniejsze w działaniu i w życiu Kościoła. I myślę, że ten czas posługi księdza biskupa Tadeusza to jest taki czas. Z jednej strony widzimy, że to, co do tej pory w Kościele ukształtowanym jeszcze charyzmatem prymasa Wyszyńskiego, prymasa Chlonda, Jana Pawła II, to, co było wtedy, jak to mówimy czasami, działające, wartościowe, jakby wydobyć z tego to, co możemy ponieść w nowy okres życia Kościoła, a z drugiej strony poszukać nowych rozwiązań. I te nowe rozwiązania, jakby widać, tam, gdzie jest pogłębiona formacja, ewangelizacja, tam, gdzie jest katecheza, tam są żywe wspólnoty Kościoła. I myślę, że to jest taki dobry czas i takie dobre podsumowanie dla tego okresu.
Kończy się nasza rozmowa, nie zdążymy już porozmawiać o piękniejącym kościele świętego Stanisława Kostki, gdzie znajdują się również relikwie tego świętego, taka ciekawostka dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzieli. Bardzo dziękuję księdzu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę, a moim Państwa gościem był ksiądz dr Adrian Pudd, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiam.
Rozmowa po dziewiątej.